Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
Michał Król,
Kacper Narodzonek.
Zapraszamy na kolejny obfity odcinek Giermaszu, audycji o grach komputerowych.
A w nim biegaliśmy z samurajskim mieczem po feudalnej Japonii.
Sprawdziliśmy dwie klasyczne, hitowe platformówki od Nintendo.
Ograliśmy odświeżoną wersję polskiej zręcznościówki.
Oraz przypomnieliśmy rodzimego starocia na podstawie serialu Stawka większa niż życie.
A na początek Ghost of Yotei to nieoficjalna kontynuacja wielkiego hitu z 2020 roku, na którą bardzo czekał Michał Król. Feudalna Japonia. Samurajskie miecze, klimat filmów Akiry Kurosawy, to musiało się udać.
Giermasz. Recenzja.
That was a gift from your grandmother.
W roku 2020 zakochałem się w Ghost of Tsushima, cudownej grze o przygodzie samuraja Jina Sakai. Potem był równie udany dodatek, a na koniec studio Sucker Punch zapowiedziało niebezpośrednią kontynuację – Ghost of Yotei. Czekałem z intensywnością małego szczeniaczka siedzącego godzinami pod drzwiami i czekającego na powrót ukochanego właściciela. I z początkiem października stało się. Dostałem w swoje ręce aktualnego pewniaka na moją grę roku. Wystarczy już na wstępie powiedzieć, że Ghost of Yotei dostało ode mnie ocenę maksymalną. Gdy wyczekujesz powrotu do domu, by uruchomić konsolę, gdy siedzisz w pracy, myślami błądzisz pod szczytem wielkiej góry Yotei, gdy rozmyślasz nad powrotem do filmowych obrazów legendarnego japońskiego reżysera Akiry Kurosawy, gdy wspominasz piękne krajobrazy, napotkanych bohaterów, opowiedziane historie, no to wiadomo, że gra robi na tobie wielkie wrażenie. Ja tak miałem z Ghost of Yotei. Absolutny, ale nie bezkrytyczny zachwyt. Porównywanie do poprzedniej części, odkrywanie nowych mechanik, obszarów, zadań.
Manako wa futatsu de juubi.
Jak już mówiłem na wstępie, jest to niebezpośrednia kontynuacja Ghost of Tsushima, przygód Jina Sakai w feudalnej Japonii XIII wieku. Tym razem przeniosłem się 300 lat do przodu, do roku 1603, gdzie główna bohaterka Atsu przeżywa wielką rodzinną tragedię, która wpływa na całe jej życie. W wyniku napadu szóstki z Yotei traci rodzinę, a oprawcy zostawiają ją na pewną śmierć. Protagonistka cudem przeżyła, jako dziecko uciekła i po latach nauki walki powróciła do ojczyzny, by dokonać krwawej zemsty. Przez ścieżkę, którą podąża, mieszkańcy obszaru Ezo widzą w niej Onryo, ducha zemsty. Legenda zaczyna żyć własnym życiem, a wąż, Oni, Kitsune, pająk, smok i Lord Saito, czyli wspomniana szóstka z Yotei, zaczyna mieć problem. Oczywiście Ghost of Yotei jest bardzo podobny do poprzedniczki. Wyspa, kolejne odkrywane i zróżnicowane obszary, multum ciekawych misji i zadań pobocznych, podążanie drogą wojownika, nauka i dążenie do krwawej zemsty.
Manako wa futatsu de juubi.
W sumie to połączenie trzecioosobowej przygodówki, akcyjniaka i gry z otwartym światem. Jeśli nie macie kilkudziesięciu wolnych godzin, nawet nie podchodźcie. Gdy wezerowałem mapę, zrobiłem absolutnie wszystko, odwiedziłem każde miejsce, mój licznik zatrzymał się grubo na ponad 50 godzinach. I nadal było mi mało. Całościowy zamysł jest podobny jak w pierwowzorze. Masa różnorodnego terenu. Piękne, kolorowe łąki, trawiaste równiny, obszary zalesione, górzyste i wszystko wygląda tak, że nogi się uginają. Już poprzednia odsłona na PlayStation 4 wyglądała obłędnie i teraz efekt jest taki sam. Tereny otaczające tytułowy szczyt Jotei są po prostu przepiękne. Kraina Ezo różnorodna zarówno pod względem klimatu, jak i roślinności. W końcu są to niziny, góry i morze, więc klimat zmienny na każdym kroku. Atsu jest wojowniczką, która doskonale włada samurajskim mieczem, a z czasem uczy się i używa dwóch katan, włóczni czy odachi, długiego, ciężkiego i potężnego miecza. Broń należy wybierać w zależności od przeciwnika. Na szczęście łatwo się tego nauczyć. Bardzo istotne jest blokowanie i kontry, którymi można szybko i skutecznie pozbawić przeciwnika życia. Można oczywiście likwidować wrogów po cichu, przyczajając się w wysokiej trawie, czy skacząc na nieświadomego oponenta z góry. Możliwości jest multum i de facto korzystałem cały czas ze wszystkich. A co powiecie na to, że czasami w walce pomaga nam wilk? Przerażenie wrogów jest wręcz wyczuwalne. Jest też oręż dystansowy jak kunai, taki mały nożyk do rzucania, bomby czy czarnoprochowa broń. Spektrum możliwości jest spore i nawet atakując kilku przeciwników naraz, nie czułem się na straconej pozycji. Walki są brutalne, krwawe, można też skrócić cierpienia konającego wroga. Fajne są też pojedynki, gdzie podbiegając do grupy przeciwników można wyzwać ich do walki. Odpowiednie ustawienie, dobre wyczucie czasu i każdego kładzie się jednym skutecznym ciosem katany. Za to najlepsze w Ghost of Yotei są fabularne pojedynki, jeden na jednego, których w całej grze jest kilka. Rewelacyjne ujęcia kamery, przepiękne scenerie, kadry jak z filmów Akiro Kurosawy. Czuć tę magię starcia. Zarówno walcząc z uczniami jednego z mistrzów, czekający pod charakterystycznymi drzewami, jak i starcia z bossami. No magia. Opadające liście z drzew, pojedynek w wodzie przy morzu, przy płonącym zamku, każdy zapada na długo w pamięć. Czym dalej w las, tym Atsu jest potężniejsza. Uczy się nowych ciosów, możliwości, wykorzystywania broni czy wspomnianego wilka. Jest to akcyjniak i aspekt walki jest zrealizowany perfekcyjnie. Mapa gry jest spora, przepełniona aktywnościami. Część związana z fabułą, ale multum dotyczy rozwijania postaci i nie są to miejsca typu dotrzyj, zbierz coś, załatwione. Odnajdywane lisie nory to śledzenie rudego zwierzaka, który doprowadzi bohaterkę do celu. Jaskinie z wilkami to dotarcie do miejsca uwięzionych pobratyńców czteronoga i próba ich uwolnienia. Ciepłe źródła zwiększające pasek życia to chwila odpoczynku i myślenie nad życiem. Słupy z mieczami często wiążą się z poznaniem historii właścicieli. Punkty do malowania obrazów pozwalają poznać przepiękne miejsca. Nauka gry na samisenie to świetne doznania muzyczne. Gra przepełniona jest niby małymi, ale jednak angażującymi aktywnościami. Można zagadywać przemieszczających się ludzi, natrafiać na kupców, robić zakupy w sklepach, głównie we wioskach, handlować zasobami, rozwijać broń, dobierać strój jego kolor, czy siodło dla konia, którym podróżowałem cały czas. Absolutnie fantastyczna fabuła to także liczne retrospekcje, gdzie poznajemy młodość Atsu, a tak naprawdę wydarzenia poprzedzające wielką tragedię, rzeź rodziny wykonaną przez szóstkę z Yotei. Jest to świetna odskocznia, bo pozwala odpocząć od ciągłej, nieustającej walki. Podobnie zresztą jak szukanie kapliczek, często wysoko w górach, gdzie podstawą są skoki, wspinanie się, używanie haka do podciągania czy też huśtania. Wymagają precyzji, choć gra pozwala na popełnianie błędów bez większych konsekwencji. Ghost of Yotei ma też świetnie przygotowane warianty rozgrywki. Posiada polską wersję językową, zarówno pełen dubbing, jak i napisy. Ale można wybrać angielskie dialogi lub oryginalne japońskie. Wtedy gra nabiera dodatkowej magii. Dla absolutnie doskonałego wczucia można włączyć Kurosawa mod, specjalny tryb upodabniający grę do filmu Akiry Kurosawy, legendarnego japońskiego reżysera. Czerń i szarość to kolory podstawowe. Filtr z ziarnistością, zwiększenie podmuchów wiatru, filtr do audio. Absolut cinema. A na deser mic mode, gdzie kamera w trakcie walki umieszczona jest bliżej postaci, a krew z przeciwników leje się hektolitrami. Naprawdę nie wiem, czy Ghost of Yotei dałoby się zrobić lepiej. Zachwyca mnie absolutnie wszystko, od fabuły, zadań pobocznych, różnorodności misji przez fantastyczną walkę, obłędną oprawę wizualną, klimatyczną muzykę, którą słucham nawet teraz, na fajnych trybach gry kończąc. Dla mnie to gra roku. Każdą chwilę poza grą spędzałem na myśleniu o niej. W samochodzie słuchałem muzyki. Ekipa z redakcji miała dość mojego gadania o niej. Żona pogodziła się z faktem, że te kilkadziesiąt godzin z życia są dla rodziny utracone. Nad oceną 10/10 zastanawiałem się tyle czasu, ile zajmuje ścięcie bambusa samurajskim mieczem. Jeśli graliście w jedynkę, nie muszę wam niczego tłumaczyć. Dla tych, co pierwszy raz słyszą o tej grze i serii, brać bez zastanowienia. Ghost of Yotei jest genialna i już za nią tęskni.
Iwo wa doko ni iru? Idokoro wa hake.
Samurai wo koroshita jōrou no koto daro. Anzen na tokoro ni iru.
Sore wa doko da?
Ni wo kakushitai to tanomarete, ore ga hitotsu yōi shitan da.
Tada de hataraku to wa omou na. Zengi wo morattan da.
Sore ga dou shita? Ima wa ikusa da, kuu tame nan da yo.
Super Mario Galaxy plus Super Mario Galaxy 2 to odświeżone wersje dwóch legendarnych, hitowych platformówek od Nintendo. By uświadomić wam, z czym mamy do czynienia, obie są w top 5 najwyżej ocenianych gier w historii branży. Grał i zachwycał się Kacper Narodzony.
Gier masz. Recenzja.
Może ja nie miałem możliwości ograć tych tytułów na swoją oryginalną premierę, ale wielu graczy i recenzentów to zrobiło i wepchnęło obie części Super Mario Galaxy do topowej piątki gier wszechczasów. Więc naprawdę, szukanie wad w rozgrywce to jakby czepiać się o to, że wystawiony na sprzedaż bolid Formuły 1 ma trochę piasku w kokpicie. Nie ma sensu szukanie czegoś, co się nie podoba w tych tytułach, bo to by było naprawdę szukanie na siłę, bo takich rzeczy chyba po prostu nie ma. Te nomen omen gwiazdy platformówek 3D dostały ostatnio odświeżony wygląd i na tym się skupimy. Ostrzegam, zachwyty raczej nie ustaną. Gdyby nikt mi nie powiedział, że to odświeżone wersje gier sprzed ponad 15 lat, to bym na to nigdy nie wpadł. Nintendo, czapki z głów dla was, bo ta przerzutka gry z Wii do Switcha wyszła wybitnie. Na Switchu 2 naprawdę można docenić wykonaną pracę. Część tekstur jest odnowiona, część zrobiona od zera. Oba tytuły zyskały nowe życie, nawet wpinając konsolę do stacji dokującej, nic nie razi ani nie wygląda przestarzale. Jak mówiłem we wstępie, obie części Super Mario Galaxy to niekwestionowane hity i mógłbym się rozpływać nad rozgrywką. Kreatywność, którą wykazali panowie z Nintendo te kilkanaście lat temu, dalej się broni. Planety, które eksplorujemy, stawiają przed nami skrajnie różne wyzwania. Do każdej trzeba podejść nieco inaczej, a dla tych, którzy całość skatowali na Wii, czekają nowe poziomy. Warto dodać, że pierwsza część Super Mario Galaxy dostała wcześniej port na Switcha w ramach Super Mario 3D All-Stars, kiedy to wystąpiła w pakiecie z Super Mario 64 i Super Mario Sunshine. To były jednak bardziej porty czy emulacje starych gier. W tej edycji to bardziej przypomina remaster, ale chyba też nie można mówić o pełnym remake'u. Co nie zmienia faktu, że naprawdę w najnowszych szatach Galaktycznych Przygód nie ma chyba żadnej widocznej dziury. Jeżeli ogrywaliście te tytuły na starszym sprzęcie, docenicie nową jakość. Jeśli nie mieliście okazji zmierzyć się z Super Mario Galaxy, czeka was świetny czas. Panie i panowie z Kyoto włożyli masę serca w to, aby to wyglądało jak najlepiej i cała ta praca się opłaciła. Zestaw obu gier Super Mario Galaxy na Switcha to pozycja dopracowana, opierająca się na już klasycznych grach, które królują w rankingach wszechczasów, jeszcze raz to powtórzę, z odświeżonymi grafikami, wprowadzającymi te przygody we współczesność. Nie ma innej opcji. 10/10. Polska zręcznościówka Castle of Heart konsoli Switch nie podbiła. Zebrała dość niskie oceny, a mimo to 7 lat po premierze otrzymała odświeżoną wersję z pod tytułem Retold.
Kiermasz. Recenzja.
Zły czarnoksiężnik oddany czarnobogowi postanowił ukatrupić wszelką konkurencję dla swojego patrona. Trochę też nie miał wyjścia, skoro sprzedał mu duszę w zamian za potęgę, prawda? Padali jak muchy, a dzielny Sfaran, który stanął w obronie swojej ukochanej kapłanki Miry, mocą mrocznego zaklęcia zamienił się w kamień. Jednak, jak to zwykle w baśniach bywa, moc miłości przełamuje klątwę częściowo, bo jednak, żeby znowu nie skamienieć, rycerz musi tłuc kolejnych przeciwników, inaczej będzie tracić życie. Co jest nawet jakimś motorem napędowym rozgrywki w Castle of Heart Retold, platformówki z elementami walki, która doczekała się zrobionej na nowo wersji. I szczerze mówiąc, gdyby spojrzeć na tę produkcję pobieżnie, gdzieś przy okazji, to można zobaczyć obraz gry w ruchu wyglądającej dobrze. Widać to zresztą po trailerze, który naprawdę może zachęcić do zabawy, prezentując kilkudziesięciosekundowe fragmenty z rozgrywki na dwuwymiarowej planszy. Plus ten jakże przyjemny efekt trójwymiarowego tła, nadający tej platformowej rozgrywce w Castle of Heart Retold wizualnego rozmachu. Natomiast gdy chwycimy pada do rąk, okaże się, że tak jak pokonywanie kolejnych plansz jest niczego sobie doświadczeniem, to raczej z gatunku tych krótkich i, powiedzmy, nieco jednak monotonnych. Choć z drugiej strony widać starania twórców, żeby rozgrywkę urozmaicać. Trzeba jasno powiedzieć, że w przypadku określenia najważniejszego punktu do oceny Castle of Heart Retold zahaczamy o trudno definiowalne pojęcie. Jakie odczucie daje rozgrywka? Wszak w platformówki gramy od lat 80., a jedne dają ogromną frajdę, inne już nie tak wielką. W przypadku Castle of Heart Retold jest w porządku, ale bez show. Oczywiście w recenzji takie stwierdzenia brzmią trochę mało konkretnie, ale w sumie do tego, czyli próby oceny przyjemności płynącej ze skakania i machania bronią, sprowadza się ocena tej polskiej produkcji. Bo fabuła jest szczątkowa, co w gatunku nie jest niczym niespotykanym, ale wtedy całą uwagę musisz poświęcić samej zabawie i nic nie zastąpi jej doświadczenia. W teorii wszystko się zgadza, na ekranie wygląda, ale gdy biegasz i skaczesz z tym mieczykiem, to masz wrażenie, że jakby odrobinę nieco niezdarne to było. Przy czym, żeby też była jasność, kontrolując postać raczej nie ma sytuacji, przecież wcisnąłem, a nie skoczył. A przynajmniej z niczym takim się nie spotkaliśmy. Czas spędzony na przemierzaniu kolejnych plansz mijał przyjemnie, choć może także i dlatego, że dla bardziej doświadczonego gracza zręcznościowe wyzwania i wyjaśnianie hord przeciwników, także bossów, nie powinno być większym wyzwaniem. Jak wieść niesie, pierwsza wersja Castle of Heart, choć może w ocenach serc graczy nie podbiła, to gdy jednak cena spadła do kilku złotych, tak sprzedaż zaczęto liczyć w dużych, jak na niezależną produkcję, liczbach. I można by tu widzieć analogię, jaki los może spotkać gruntownie odnowioną, właśnie opisywaną wersję z dopiskiem Retold. Projekty poziomów są poprawne, urozmaicenia w rozgrywce są, walki nie stanowią wielkiego wyzwania, po kilku godzinach doświadczony gracz zobaczy napisy końcowe, ale chyba nie będzie miał wrażenia, że to był stracony czas. Z drugiej strony, w tym gatunku można by wskazać wielu bardzo poważnych konkurentów. Gdyby gracze, tak jak my, dostali po prostu tę produkcję do zabawy, to nawet i z mocno naciągnięte 7 na 10 można by wystawić. Ale oczywiście, jednak najpierw trzeba Castle of Heart Retold kupić. I tu zaczynają się schody. Jak stanieje, choć i tak nie jest to gra droga obecnie, na sympatyczne spędzenie niedługiego czasu przed ekranem jednak przecież się nada. Ocena 6,5 na 10.
Hans Kloss to klasyczna platformówka, którą w roku 1992 stworzyło polskie studio LK Avalon. Już po tytule wiadomo, że powstała na podstawie legendarnego rodzimego serialu Stawka większa niż życie z lat 60. Michał Król, przypomnij ją w kąciku Stary, ale jare.
Giermasz.
Stare, ale jare.
Chyba każdy zna lub słyszał o serialu telewizyjnym Stawka większa niż życie z lat 60. Twórcy tego dzieła inspirowali się pierwszym filmem o Jamesie Bondzie, a w roku 1992 rodzime studio LK Avalon na podstawie przygód Hansa Klossa postanowiło stworzyć grę. Zadaniem polskiego superszpiega było odnalezienie planów supertajnej broni V1 w hitlerowskim bunkrze w Wilczym Szańcu. Opuszczony budynek wypełniony był samobieżnymi minami i karabinami, ale Hans Kloss nie z takimi przeszkodami sobie radził. By przetrwać, bohater musiał posiłkować się baranimi udźcami oraz kubkami z kawą. Tylko skąd takie rarytasy w bunkrze? Hansa Klossa stworzył Dariusz Żołna przy pomocy trzech osób. Gra powstała w pół roku, a twórca pracował przy niej głównie po lekcjach, bo był wówczas uczniem klasy maturalnej. Lata 90. to również beztroska, jeśli chodzi o wykorzystywanie licencji w grach. Ani Żołna, ani wydawca, czyli LK Avalon, nie posiadali zgody na wykorzystanie postaci Hansa Klossa. Podobnie było z muzyką. Ale to nie był problem, bo ówczesna sytuacja prawna wydawała się pozwalać na swobodne wydanie gry. I tak się stało. Hans Kloss trafił na Atari w 1992 roku, a na Commodore 64 rok później. Do dziś gra ta uważana jest za jedną z najlepszych polskich platformówek, zwłaszcza ery 8 bitów.
I to wszystko w tym odcinku Giermaszu.
Cała audycja do odsłuchania na naszej stronie.
Jesteśmy także na Spotify i na naszym Facebooku, którego gorąco polecamy.
Michał Król,
Kacper Narodzonek.
Do usłyszenia za tydzień.
Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.